Święty Łukasz opowiada tę scenę rozmnożenia chleba w kontekście wcześniejszego opowiadania Jezusa o Królestwie Bożym. Jezus wpierw opowiada swoim uczniom i wszystkim zgromadzonym, których było bardzo dużo. 5000 mężczyzn, ale były jeszcze też kobiety i dzieci. Opowiada im o Królestwie Bożym, o tym, że to Królestwo nadchodzi, o tym, że ono będzie się rozrastało w świecie. A potem czyni znak, który ma pokazać, w jaki sposób dokona się to rozrastanie Królestwa Bożego. Tak jak z tych 5 chlebów było tyle chleba, że wszyscy mogli pojeść, nasycić się i jeszcze zostało 12 koszów ułomków. I choć ten znak jest niezwykły, choć jest to wielki cud, to jest to tylko zapowiedź cudu znacznie większego. Cudu, jakim jest Eucharystia. Gdzie znów święty Łukasz opowiada o ustanowieniu Eucharystii w czasie ostatniej wieczerzy w bardzo podobny sposób, jak o tym cudzie rozmnożenia chleba. Znów rozdanie tego chleba, które już nie jest zwykłym chlebem, ale który jest ciałem Pana, dokonuje się w kontekście opowiadania o Królestwie Bożym. Jezus bierze chleb, łamie go, podaje swoim uczniom, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Potem bierze kielich z winem, mówiąc, że to już nie jest wino, ale to moja krew, która za was będzie wylana. I mówi o tym, że jest to krew nowego i wiecznego przymierza. To słowo przymierze dokładnie by trzeba było przetłumaczyć jako testament. Tam jest greckie słowo diateke. Testament. To jest dokument, który sporządza człowiek na wypadek swojej śmierci, przekazując coś w spadku swoim bliskim. Jezus ustanawia ostatnią wieczerzę jako swój testament. Ustanawia Eucharystię jako to, co nam przekaże po swojej śmierci. Dlatego mówi o tym, że to jest ciało wydane, że to jest krew przelana. Bo żeby testament był ważny, musi umrzeć ten, który testament sporządził. Do momentu jego śmierci nikt nie może z tego dokumentu skorzystać. A Jezus nam w spadku zostawił Eucharystię. A w tej Eucharystii Królestwo Niebieskie, Królestwo Ojca. Bo On zaraz po ustanowieniu Eucharystii mówi swoim uczniom: teraz wam przekazałem Królestwo mojego Ojca, tak jak Ojciec mi je przekazał. Jak przyjmujemy Komunię Świętą, to przyjmujemy Królestwo Boże. Stajemy się uczestnikami tego Królestwa. Ono nas ogarnia. Tylko teraz pewnie rodzi się takie pytanie, że to jest tu bardzo ładne, tylko co to w ogóle znaczy, to Królestwo Boże? Co w tym jest atrakcyjnego? My często używamy takich wyrażeń w Kościele, za którymi potem niewiele się kryje, albo przynajmniej nie umiemy powiedzieć, co się za tym kryje. No bo co to jest to Królestwo? Dlaczego mamy tego tak pragnąć? Dlaczego to jest takie atrakcyjne? I na to odpowiada Eucharystia. To, co się w Eucharystii dokonuje. Gdybym was teraz zapytał, co jest centralnym momentem Eucharystii, centralnym obrzędem, to daję głowę, że przynajmniej 95% osób by od razu odpowiedziało: konsekracja. Przemienienie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Wtedy klękamy, wtedy używamy dzwonków, gongu, który podkreśla tę dosadność tego momentu. Jest to prawdziwa odpowiedź, tylko że do połowy. Dlatego, że to jest pierwsza przemiana w czasie Eucharystii. Ale jest jeszcze druga przemiana, która dokonuje się mocą Ducha Świętego. Druga przemiana, która jest jeszcze ważniejsza. Bo ta pierwsza przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa jest na służbie tej drugiej, gdzie to ja mam stać się ciałem Chrystusa. Ja mam zostać przemieniony w Niego. Nie jest prawdą, że Jezus chce dzisiaj przemienić na tym ołtarzu tylko chleb w swoje ciało. On chce ciebie przemienić w siebie. On chce, żebyś ty był Jego ciałem. Dlatego nie ma konsekracji bez komunii. Nie ma komunii bez konsekracji. To jest istota Eucharystii. Nierozdzielnie związane z sobą konsekracja i komunia. Pierwsza przemiana na służbie drugiej. I to nie jest metafora, to nie jest jakiś symbol, nowomowa kościelna. To jest prawda. Taki jest dogmat naszej wiary, że prawdziwie chleb staje się ciałem Chrystusa, ale tak samo prawdziwie ten, kto przyjmie ten chleb, staje się ciałem Chrystusa. To jest najstarsza tradycja Kościoła, naszej wiary. Przepięknie o tym opowiada chociażby święty Augustyn. Co prawda on to robi w języku trochę technicznym dawnej epoki, dlatego ja spróbuję to troszkę ubarwić, ale to nie jest mój pomysł, to jest pomysł świętego Augustyna. On mówi, że możemy przeprowadzić taką pewną analogię między zwykłym, codziennym posiłkiem a Eucharystią. Nie wiem, co jedliście na śniadanie, ale załóżmy, że to była bułeczka z pomidorkiem i szyneczką. I teraz ta bułeczka w was pracuje. Czy chcecie, czy nie chcecie, pod wpływem wszelkich procesów trawiennych, to się w was dzieje. Nie trzeba tu wchodzić w szczegóły, to nic miłego. Wiecie, jakie są tego konsekwencje. W każdym bądź razie to, co jest wartościowe w tej bułeczce, szyneczce i pomidorku, teraz pod wpływem tych wszelkich procesów trawiennych przez krew dociera do każdej komórki waszego ciała, żebyście żyli. Ale po chwili już nie ma bułeczki, pomidorka i szyneczki, tylko jesteście wy. Żona po takim śniadaniu nie ma problemu z odróżnieniem swojego męża i nie krzyczy za nim: ej, bułeczko! Chyba że robi to pieszczotliwie. Ale zasadniczo dalej wie, że to jest jej mąż. Bułeczka zniknęła. I Augustyn mówi, tak jest ze zwykłym pokarmem. Ale z Eucharystią jest kompletnie odwrotnie. Dlatego, że jak przyjmiesz Eucharystię, to nie ona zniknie, ale to ty się staniesz Eucharystią. To ty zostaniesz przemieniony w to, co przyjąłeś. To ty będziesz ciałem Pana, jak nakarmisz się Jego ciałem. To pokazuje też przepięknie sam moment Komunii Świętej. Kapłan udzielający nam komunii pokazuje ciało Chrystusa i wypowiada te słowa. To jest ciało Pana. I my odpowiadamy słowem Amen. To hebrajskie słowo nie jest takie łatwe do tłumaczenia, dlatego że ono ma wiele znaczeń. Ono tak źródłowo to znaczy mocno się czegoś trzymać, pochwycić się czegoś i nie puścić tego. Wobec tego dalsze znaczenia rodzą się z tego pierwotnego i można to słowo tłumaczyć jako prawda. I tak wiele razy w Piśmie Świętym jest tłumaczone to słowo. Na przykład Jezus jest przedstawiany w Apokalipsie świętego Jana. Mówi, to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny. Bo Amen to znaczy prawdomówny, wierny, prawdziwy. Też w Ewangeliach pojawia się takie wyrażenie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wtedy, kiedy Jezus chce powiedzieć coś uroczystego. I tam, gdzie jest to słowo zaprawdę, to tam jest w oryginale Amen, Amen. Ale Amen to znaczy również wiara. Wierzyć komuś. Bo jak wierzymy, to się chwytamy jakiejś rzeczywistości. Mocno się jej trzymamy i opieramy nasze życie na niej. Ale również może znaczyć w takim znaczeniu aktywnym. Niech się to stanie. Kiedy mówię Amen, to jest to takie życzenie. Żeby się to stało. Niech się to stanie. Jak weźmiemy te znaczenia słowa Amen do tego obrzędu Komunii Świętej, to w pierwszej kolejności, kiedy ksiądz ukazuje nam ciało Chrystusa i mówi ciało Chrystusa, to my mówimy Amen. To znaczy, ja wierzę, że to już nie jest chleb. Ja wierzę, że chociaż moje oczy mówią, że to chleb, że moje poczucie smaku powie, że to jest chleb, to ja wiem, że to już nie jest chleb, że to jest ciało Chrystusa. Ja w to wierzę. Ale w drugim znaczeniu, kiedy ksiądz powie ciało Chrystusa, a ty wypowiadając słowo Amen, powiesz, niech ja się nim stanę. Niech ja się stanę ciałem Chrystusa, które przyjmę. Właśnie to oznacza przyjąć Królestwo Boże. Tak się zjednoczyć z Chrystusem, że już się nie da nas rozdzielić. Mam Jego myśli, Jego pragnienia. Mamy jedno serce, jedno ciało. Jestem z Nim całkowicie zjednoczony. I do tego momentu to przepięknie brzmi. Problem się zaczyna wtedy, kiedy sobie uświadomię, że nie tylko ja przyjmuję komunię na mszy świętej, ale tę komunię przyjmie również twoja żona i twoje dzieci. Oni też są ciałem Pana. To jeszcze nie ma problemu, ale twoja teściowa też się stanie ciałem Pana. I twój sąsiad, ten, którego tak bardzo nie lubisz, który cię tak strasznie wkurza, on też się stanie ciałem Pana, bo przyjmie komunię. I twój szef, on też jest ciałem Pana. I teraz wszelkie nasze relacje już nie są tylko relacjami względem mnie i drugiego człowieka, ale każda z tych relacji staje się relacją względem Chrystusa. Twoje słowa względem drugiego są słowami do Chrystusa. Twoja postawa względem Niego jest postawą względem Chrystusa. Bo Królestwo Niebieskie musi nas dotyczyć wszystkich. To nie jest moja indywidualna sprawa, moja i Boga. Chrześcijaństwo to głoszenie zbawienia we wspólnocie. Bogu się tak spodobało nas zbawić. Zbawić wspólnie, razem. I o tym opowiada drugie dzisiejsze czytanie. Święty Paweł, pisząc list do Koryntian, w pewnym momencie zmienia kompletnie ton. Jak do tej pory ich bardzo chwalił, że oni są tacy super i w ogóle się bardzo z nich cieszy, to w pewnym momencie ten ton jest taki bardzo ostry, się strasznie na nich wkurzył. I im to mówi, że do tej pory was chwaliłem, a teraz nie będę was chwalił, bo nie ma za co. Bo to, co się u was dzieje, to w ogóle w głowie się nie mieści. I opowiada im o Eucharystii, która się dzieje w Koryncie. Tam w pierwszym wieku było tak, że na początku odbywała się uczta. Wszyscy przychodzili, była wielka biba, pili, jedli, a dopiero potem była Eucharystia. Oczywiście bardzo szybko zaczęło się to wymykać spod kontroli, bo nagle niektórzy tak pojedli, że potem już mieli ochotę się tylko przespać, a nie uczestniczyć w mszy świętej. Ale to jeszcze pół biedy. Byli tacy, co się tak napili, że już nie byli w stanie uczestniczyć w Eucharystii. Więc trzeba było to szybko zmienić. Że jak chcecie świętować, to najpierw msza święta, a potem świętowanie, bo niektórzy sobie nie radzili z właściwą kolejnością. Ale święty Paweł mówi, że to jeszcze pół biedy, że tam się pojedliście, upiliście. Trudno. Jest jeszcze coś gorszego w waszej wspólnocie, mówi Koryntianom. Że są tacy, którzy przychodzą na samym końcu i dla nich już nie ma jedzenia i picia. Wszystko jest zjedzone, nic dla nich nie zostaje. I Paweł mówi, że to jest taki skandal, że potem jak sprawujecie Eucharystię, to nie ma wśród was wieczerzy pańskiej. Nie ma wśród was Eucharystii. Nawet jak jest ciało i krew Chrystusa, to msza się nie dokonała w was. Za to, co zrobiliście wcześniej na uczcie. No i w pierwszej chwili człowiek sobie myśli, no, że co ten Paweł opowiada? Jak tamci się spóźnili, no to niech się nie dziwią, że już nie ma co zjeść i pić. Jakby przyszli punktualnie, to by wszystko mieli. Tylko dlaczego oni przychodzili spóźnieni? Nie dlatego, że panie się tak długo malowały i nie zdążyły na mszę, a panom się po prostu nie chciało i na ostatnią chwilę zwlekali. Ale oni przyszli spóźnieni, dlatego że byli niewolnikami. I dopiero jak skończyli swoją robotę i Pan się zgodził, to dopiero wtedy mogli przyjść. Ale był jeszcze jeden problem. Oni nie mieli swojej własności, nie mieli pieniędzy. Nie mogli kupić chleba, nie mogli kupić pokarmów, nie mogli kupić wina. Nie mogli nic na tę ucztę przynieść. Oni liczyli na to, że jak przyjdą do kościoła, to w końcu porządnie zjedzą. Że o nich wspólnota pomyśli. Że chociaż na ten jeden moment, na tę godzinę poczują się ludźmi wolnymi. Przychodzili na Eucharystię, na ucztę. A okazywało się, że już nikt o nich nie pamiętał, nikt o nich nie myślał. Nikt im nic nie zostawił. Cały dzień harowali od rana do nocy i nawet nie mogą zjeść. I są dalej niewolnikami, nawet w kościele. I Paweł mówi Koryntianom, jeżeli tak traktujecie swoich braci, to nie ma wśród was Eucharystii. Nie możecie przyjąć Chrystusa w komunii, jak nie przyjmujecie Go w drugim człowieku. Ale to dotyczy tak samo nas. Jeżeli w tej wspólnocie są podziały, plotkowanie, obgadywanie, to nie ma tutaj Eucharystii, nawet jak ją celebrujemy na ołtarzu. Jeżeli w twoim domu nie ma jedności, to nie stajesz się ciałem Chrystusa, nawet jak przyjmiesz komunię. Jeżeli jesteś z kimś tak pogniewany, że się do niego nie odzywasz, że nosisz w sobie tą zadrę, że nie jesteś gotowy do przebaczenia i nie chcesz tego uczynić, jeżeli kogoś nienawidzisz, to nawet jak przyjmiesz komunię, to nie możesz stać się ciałem Pana, bo Jego nie można przyjąć tylko na ołtarzu. Jego trzeba przyjąć w całości. a On też przychodzi w drugim człowieku. Przyjąć ciało Pana, to przyjąć Go i w Eucharystii, i w moim bracie i siostrze, który prawdziwie stał się ciałem Chrystusa na Eucharystii. Tych dwóch prawd nie da się od siebie oddzielić. Nie ma pobożności, która nie przekłada się na życie. Pobożność, której nie widać, która nie promieniuje na zewnątrz, w relacjach, jest ułudą, jest kłamstwem. Bo albo stajemy się ciałem Chrystusa i wtedy nasze czyny, nasze myśli, nasze pragnienia, nasze słowa są Chrystusowe, albo nic się w nas nie stało. Czyli to, co się tu dokonało, było nieprawdą. Dzisiaj wyruszamy z procesją eucharystyczną, idziemy wokół Kościoła. Ale pomyślcie o tym, choć ta procesja będzie dopiero po godzinie pierwszej, ale pomyślcie o tym, że w tej procesji nie chodzi o to, żeby się przespacerować z Panem Jezusem, wyprowadzić Go z Kościoła i pójść na spacer, bo ładna pogoda. Nie. To nie jest sens tej procesji. Sens tej procesji jest taki, żeby ona miała kontynuację w waszym życiu, żebyście wy, jako ciało Pana, poszli do swoich domów, do swoich miejsc pracy, żeby całe Chicago było pełne obecności Pana w was. Bo to ty dzisiaj się staniesz ciałem Chrystusa. To jest sens tej Eucharystii. I to dzisiaj świętujemy. Naszą przemianę w Jezusa. Amen.